Bożki. Opętało ją. Od kilku dni nie wychodzi z domu. Nie myje się, nie czesze. Maluje nową, trzecią już tekę bożków słowiańskich. 15 rysunków, kredką, ołówkiem, gwaszem, akwarelą. Jak skończę, to napiszę na nowo przedmowę o mitologii słowiańskiej, jeszcze więcej bujaną od Długosza, i będę mieć całość do wydawnictwa. Potem skoryguję mój zaśniedziały odczyt o bożkach i dam poodbijać na szkle kilkadziesiąt rzeczy charakterystycznych w tym temacie do lampy projekcyjnej i zacznę jeździć z odczytem. Decyduję. Mijają pierwsze dni maja 1934 roku. Szybko wpada w rozpacz. Dwie pierwsze plansze są zupełnie nieudane. Zrywa je z rajzbretu, skacze po nich. W końcu pali w piecu. Pędzle rozrzuca po pokoju. Przesuwa meble, podobno tylko dla ruchu. Pada na kolana, zaczyna się modlić. Tarza po podłodze z pazurami we włosach. Zaraz mnie szlak trafi z tej całej cholery, krzyczy. Idzie do kościoła. Pięć razy Ojcze Nasz i modlitwa do Ducha Świętego. A wszystko po to, żeby mnie diabeł odszedł, bo mi prawi do ucha anarchistyczne rzeczy. Jest maj, jest cudny miesiąc miłości. Bzy kwitną, pachną kasztany, słowiki kwilą, księżyc magnetyzuje. Jak tak można siedzieć zgiętym nad papierami w czterech ścianach i móc nie kochać nikogo? Wraca. Już wie. Zacznie inaczej. Od Boga najważniejszego. Tego, który widzi cały świat. Od światowida. Narysuje go w lnianej tunice. Na głowie będzie miał koronę z liści dębu, w prawej dłoni gęśle, przecież bogowie przemawiają za pomocą muzyki. W lewej róg żubra, taki sam, jak według legendy dzierżył posąg światowida, na rugi. Tuż po żniwach niosło się tam wielki bochen chleba, za którym stawał kapłan i pytał zebrany lud, czy go widzą. Jeśli odpowiedź była twierdząca, prosił Boga o zesłanie zbiorów jeszcze obfitszych, by w przyszłym roku bochen skrywał kapłana całego. Podchodził do statui, wylewał z rogu zeszłoroczny miód, napełniał go nowym i wychylał łyk na chwałę światowida. Po nim pili wszyscy, zaczynając od najlepszych żniwiarzy. Po zakończeniu ceremonii róg wracał do rąk Boga. Zocha narzeka. Bardzo jej się ta plansza nie udaje. 4 maja 1934 roku notuje. Nie mogę tykać pędzli ani farb, bo dostaję natychmiast pokrzywki z obrzydzenia na ich widok. Mam dziki wstręt do malarstwa, do swojego malarstwa. Najwyższą siłą woli zmuszę się i poświęcę tydzień Bogom. Jeżeli w tych dniach nie wybrnę, to rezygnuję. Podrę wszystko dookoła, porąbię, będę krzyczeć. Nie wiem, co będzie. O 6 było jeszcze widno, ale mózg stępiał i ciało, pogrążone w torturze jednostajnych ruchów, padło na wyro. 5 maja. Zocha. Barłożyłam się dziś bezrobotnie do południa. Potem zrywałam telefon w różne miejsca, gdzie by zdobyć floty, bo nie mam kompletnie z czego istnieć. Bez rezultatu. Nikt nie ma. Kryzys. Wszyscy jęczą. Karol Szymanowski w Warszawie żyje u krewnych, bo nie stać go na mieszkanie. Do Zakopanego nie ma po co wracać. Wszędzie długi. Minie rok, zanim zacznie żyć z łańcucha szczęścia. Rzecz polegała na tym, że najpierw wysyłał 5 osobom po złotówce. Każda z nich następnym 5 po tyle samo. Łańcuch musiał zatoczyć koło. W listopadzie 1935 roku Szymanowski informował swoją sekretarkę w Warszawie. Od jakichś 10 dni jedyną podstawą egzystencji jest ten poczciwy łańcuch. Otrzymałem dotychczas około 100 zł. Za Rafałem Malczewskim od dawna chodzi komornik i, prorokuje Makuszyński, będzie tak chodził aż do skończenia świata i do rozpadnięcia się Tatr w gruzy. Zofia Naukowska również narzeka. Walczę o każdy grosz, notuje w dzienniku. Nie mogę malować, jak muszę gonić na gwałt i szukać pieniędzy, wyznaje Stryjeńska. Ręka mi się trzęsie. Co chwila patrzę na zegarek, żeby iść na jakąś audiencję, na żebry. Ma już plan awaryjny. Pufcia umie dobrze po angielsku, jest przedsiębiorcza i zna ludzi mających znaczenie w Ameryce. Znajdzie menadżera, a sama będzie odgrywać moją sekretarkę. Mnie zaś na łańcuchu, nieuczesaną, w słowiańskiej sukmanie, będą pokazywać za gruby grosz. Na razie jednak postanawia skupić się na Radegaście, patronie wyścigów konnych, symbolu męstwa, siły i zręczności. Namaluje go w skórzanym kaftanie, z batem w ręce. Będzie miał wiele nóg, jak postaci na obrazach u futurystów. Świetny jeździec, wielobieżny i śmigły pan. Widuje się go przeważnie w zimie, objaśnia. Brnąc po śniegu, wśród okiści, w gęstwinie sosen, natrafić można na wejście do jego stajen, których dumą jest koń wróżebny Tija z białą grzywą i ogonem. Tii na obrazie nie ma. Pod wieczór Zocha zwija bożki w rulon i wrzuca na szafę. Nie, nie potrafię już zmusić się do tych kartonów. Trochę zatraciłam wiarę. Chcę być wolna. Może później, może w czerwcu, może w sierpniu, albo może w jesieni. Jak będzie wicher i deszcz, to powrócę do nich. Pojechałam do ogrodu botanicznego i tam siedziałam. Nazajutrz nie wstaję z łóżka. Po co wstawać? Strajk taki nazywa się włoski, tłumaczy. Bez krwi, rozlewu, bez poszarpania na ćwiarteczki i spalenia w piecu, tylko spokojne. Zamówiłam dzisiaj Żyda na trzecią. Może kupi meble. Nie kupił. A ja się przeniosę tymczasem do hotelu sejmowego. Bezruch trwa jednak krótko. Z betów wyczuchruje się o 10:00. Staje przed sztalugą. Za ścianą dudni gramofon. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby. Zatańczymy go dla próby. Zocha wpycha do uszu watę, a głowę owija bandażem. Do zmroku będzie zababrana farbskami jak kundel. Poprawi Radegasta, dość znośnie kredkami i skończy kolejną, trzecią już planszę. Bożek Pogoda, tęgi mężczyzna, stoi w szacie z obłoków. Na głowie ma zieloną paproć, w ręku trzyma mieniącego się węża, symbol zmienności pogody. Stryjeńska wie, że jej bogowie nie przypominają potężnych demonów indyjskich czy krwiożerczych Baalów Fenicji, ani zmysłowych nadludzi Grecji. Za to są wybitnie pogodni, rzeźwi, żywiczni i zrośli z czarnoglebem. Są to prostoduszne zjawy ożywiające lasy, opiekujące się urodzajem. To źródła wśród spiekoty, przyjaciele zwierząt, igraszki słońca na liściach. Ciała ich są z glinki, włosy ze zboża albo z gałęzi, wąsy z trawy, suknie z kolorowej wibracji powietrza. W smutku soczyste ich włosy stają się splotem suchych cierni i ostów. Podczas gdy przeciwnie, w radości, rozkwitają w zielone liście, barwne kwiaty, a nawet w owoce. A woniejący wieniec na głowie bożka nie jest nałożony, lecz stanowi samorodną aureolę jego przecudnej, lśniącej rosą postaci. Ten słowiański Olimp wyczarowała właściwie z niczego. Jak dotąd większość badaczy uważała, że Stryjeńska zaczęła interesować się bogami słowiańskimi około roku 1915. Dziś wiemy, że było inaczej. Pierwsze notatki zrobiła już w 1913. Wypisała ich imiona, atrybuty. W zachowanych strzępach zeszytu pojawiają się Dażboch, Mjawa, Biruta, Siwa, Chomiło, Łado, Cyca, Żywia i inni. Są półbożki, wile, dziwożony, planetniki, wodnice, wilkołaki, dryady, fauny i strzygi. Wtedy jej prywatny panteon jeszcze nie istniał. Pierwsza teka z bożkami ukaże się 3 lata później. W przedmowie do niej Zofia zaznacza, że nie miała na celu odtworzenia postaci bóstw słowiańskich na podstawie badań naukowych. Jest to koncepcja artystyczna, dla której literatura naukowa jest jedynie tłem. Żeby uwiarygodnić wymyślonych przez siebie bogów, Stryjeńska jako miejsce ich pochodzenia podaje najbardziej znane miejsca kultu – Rugia i Arkona, Szczecin, Radogoszcz, Żmudź. Zochę dopadają wątpliwości. Taki Trygław ze Szczecina na przykład u innych zawsze pojawiał się jako bóstwo o trzech głowach. Ona nadal chce, żeby miał wygląd bardziej ludzki. Może nie powinien? A czy włosy Marzanny mogą przypominać wiosła? Światowid. Może jednak musi mieć cztery twarze. Ziemia, powietrze, woda, ogień. Zwrócone w cztery strony świata. Duchy, oczywiście. Wszystkie pytania zada im. Jest zła na siebie, że parę lat temu nie kupiła, choć planowała, autografonu za 12 zł z wysyłką. Ten przyrząd, podobny do talerzyka, miał zastępować wróżki, wróżbitów oraz media, które zawodzą. Ilustrowany Kurier Codzienny w 1927 roku zapewniał: autografon nigdy nie oszuka. Autografon służy do łączenia świata widzialnego z niewidzialnym. Palą się świece. Okna przysłaniają mięsiste kotary. W salonie okrągły stół, sześć krzeseł, ich też sześcioro i medium. Siedzą w ciszy. Seans spirytystyczny zaczyna się o 20:00. Zebrani kładą ręce na blacie tak, by palce wszystkich stykały się ze sobą. Przed nimi plansza z rzędami cyfr i liter, porcelanowy talerzyk ma narysowaną strzałkę. Pokój zamknięto na klucz. Zocha już czuje. Po kilku dniach będzie miała co do tego wątpliwości. Powiew zimnego powietrza. Pada pytanie. Talerzyk ani drgnie. Drugie, trzecie, nic. Duchy milczą. Za to w nocy. Miałam zmory. Z przerażeniem trzymałam się kołdry. Zdawało mi się, że jakieś złe siły snują się po mojej landarze. Najpierw usłyszała bicie zegara. Nie mam zegara w domu. Potem skrzypnęły drzwi. To od szafki sentymentów. Trzyma tam wyroby ludowe z drewna i słomy, nuty Stefka, książki, notatki ojca, zapałki z polskich czasów niepodległych, które zbierał, sito do przesiewania mąki, dwa duże tomy Pisma Świętego z ilustracjami Gustawa Doré i drewnianą orkiestrę Żydków na sprężynkach z krakowskiego Emaus, która nagle zaczęła się kiwać jak przy każdym chodzeniu. Niech mnie tylko to nie dotknie, myślała. Usłyszała westchnienie, ciche jęki, zaraz potem kroki ku oknu i z powrotem. Mogłaby przysiąc, że pojawił się oficer, a za nim kobieta w koronkach. Na wszelki wypadek się przeżegnała. 10 maja, czwartek. Znowu to samo. Postanawia nie wstawać z łóżka. Już tak zdechnę, notuje. Bo szara eminencja, czyli kręgosłup, odmawia posłuszeństwa. Bo ją wszystkie zęby razem ze szczękami bolą i piszczele od pasa do dołu. A w ogóle to ma wrażenie, że się wykańcza. Coś szarpie wątrobą, mięsień sercowy się denerwuje, coś za gardło dusi, chce się łkać i ryczeć i skowyczeć ze smutku i opuszczenia. Słowem, cała maszyneria zgrzyta i rdzewieje. Jest pewna, wszystko z tego przeklętego siedzenia. Sieć i sieć ciągle jak gówno w trawie. Robi gorące okłady na brzuch i plecy. Kilka dni później idzie do apteki, ale nie tej na Mazowieckiej, gdzie odkąd właścicielem jest Czesław Fink-Finowicki, pachnie lawendą, a na ścianach wiszą rysunki Eryka Lipińskiego. Idzie dalej, na Marszałkowską, bo Tadek, który był przejazdem w Warszawie ze swoją morganatyczną żoną, siedzieli do 6:00, trudno, brat. Mówił, że ekspediuje tam cudnej urody jeden pigularz, brunet z niebieskimi oczami, że jak zobaczę, to trupem padnę. Kupiłam proszki, ale nic takiego nie zauważyłam, żeby wariować. Ma przyjść jeszcze Bekowa. Zofia chce ją namówić na kupno harnasiów jako wzoru na zastawę obiadową do menów dyplomatycznych. Ubrałam się, posprzątałam pracownię, upudrowałam gębę. Czekam. Bekowa harnasiów nie chce, ale prosi Stryjeńską o naszkicowanie projektu sukni z lnu, bo właśnie wystawę lnu otwiera niedługo w Dolinie Szwajcarskiej. Po jej wyjściu Zocha stwierdza, że Jadwiga Beck jest wprawdzie inteligentna, ale błędem byłoby żądać, by w rzeczach sztuki była koneserką.